Godzina z głowy.
Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.
Odcinek trzeci. Witają Was wasi nowi, ulubieni prowadzący. No już tacy nowi. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Jesteśmy tu z wami po raz trzeci i tak pomyśleliśmy sobie, no, do trzech razy sztuka, skoro nas już trochę polubiliście i nawet, można powiedzieć, zaakceptowaliście na radiowej antenie, no to weźmiemy siekierę, nie, motykę, tak, motykę weźmiemy i porwiemy się na słońce i ruszymy temat, który tak naprawdę człowiek odważny, albo też głupi, bo odwaga z głupotą często się myli, mógłby poruszyć w pierwszym odcinku programu psychologicznego, ale nie. My pomyśleliśmy sobie, no, najpierw pogadamy o czymś takim troszeczkę bardziej życiowym,
mniej istotnym. Daliśmy sobie szansę.
Tak, daliśmy sobie szansę, niech ludzie pomyślą, że jesteśmy przyziemni, normalni i tak dalej, ale nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszym odcinku padło takie stwierdzenie, że powiedzieliśmy, że miłość nie istnieje. Mówiliśmy, rozmawialiśmy
tak,
o samochodach.
W ogóle.
Tak, i ja coś takiego palnąłem, że miłość nie istnieje, no to teraz no, wypada kontynuować temat i rozpatrzyć temat, może nie miłości od razu, tak, ale po kolei. Zakochania. Czym jest zakochanie z psychologicznego punktu widzenia?
Zaraz będziemy się tłumaczyć, że to nasze dziewczyny spowodowały, że ten program powstał.
No, oczywiście, że taka audycja zawiera lokowanie kobiety, tak.
No dobra, to ja odbiję pytanie. Jak ty jako człowiek uważasz, czym jest zakochanie?
Wiesz co, no, dla mnie zakochanie jest takim doświadczeniem, takim stanem człowieka, który jest ciężki do zawarcia w słowach, ciężki do określenia. No, zawiera w sobie jakąś dozę ekscytacji, podniecenia. Ale najbardziej, jakbym miał tak najbardziej lakonicznie zdefiniować, to dla mnie to jest stan, w którym człowiek traci racjonalną kontrolę nad swoim właśnie mózgiem, ciałem, sercem, bo nie wiem do końca, gdzie to zakochanie jest umiejscowione. Będziemy starali się dzisiaj je gdzieś w człowieku odnaleźć i umieścić. No ale to jest taki stan irracjonalnego przeżywania czegoś w stosunku do drugiego człowieka, chociaż nie zawsze człowieka, bo zakochanie może być też spowodowane zupełnie czymś innym. Trafiłem?
Tak, idealnie to opisałeś.
Wow.
Powiem więcej, każdy człowiek ma tą swoją wizję tego zakochania i tego, jak to przeżywa. Z takiego naukowego punktu widzenia, fizjologicznego powiedziałbym, to jest taki gwałtowny wyrzut oksytocyny, serotoniny, dopaminy.
Mm-hmm.
I do zakochania może dojść nawet w przeciągu 0,2 sekundy.
Wow.
Więc jest to bardzo nagły stan. Podobny, jak wiele osób twierdzi, do działania środków psychoaktywnych.
Mm-hmm.
Inni nazwą to takimi motylami w brzuchu. Każdy przeżywa to na swój sposób, ale każdy ten stan bardzo, bardzo lubi.
Czyli czekaj, czyli skoro mówisz, że taki krótki moment w zasadzie, bo to jest krócej niż mrugnięcie okiem, taki krótki moment wystarczy, to by dowodziło, że, tutaj śmiała teoria, amerykańscy naukowcy chcą w ten sposób zdefiniować miłość od pierwszego wejrzenia.
Trochę tak.
Czyli miłość od pierwszego wejrzenia z naukowej perspektywy istnieje.
Ma sens i to nawet dość mocny, tak? Bo jak ten stan zakochania się pojawi nagle, to tak naprawdę on nie znika po kolejnej pół sekundy, tylko tak naprawdę trwa przez pewien czas.
Ale smutny fakt jest taki, że skoro mówisz o tych wyrzutach tych wszystkich hormonów, których nazwy potrafiłbym powtórzyć, ale nie będę tego robił, bo po co szpanować, to że to wszystko to się toczy w mózgu jednak.
Niestety, i to jest odwieczny problem, bo pada pytanie, czy zakochuje się mózg, czy serce.
No właśnie.
Jest to uzasadnione, bo ten wyrzut tych hormonów powoduje, że serce zaczyna mocniej bić i wydaje nam się, że to tak naprawdę nasze serce poczuło ciepło i bliskość drugiej osoby, a tak naprawdę to wszystko dzieje się w mózgu, no ale nasze ciało na bazie tego, co się dzieje w mózgu, zaczyna reagować. Stąd te wspomniane już wcześniej motyle w brzuchu. I jak to nasz wspólny kolega ostatnio powiedział, który bardzo tęsknił za tym uczuciem, że znowu mógł się poczuć jako 15-latek.
Ach, to jest fantastyczne, ale zakochanie można przeżywać wielokrotnie w życiu i nie zawsze musi być spowodowane drugą osobą. Często może być spowodowane różnymi innymi obiektami, w których się można zakochiwać, odkochiwać. No, nie wiem czy ty, ale ja w dzieciństwie się zakochiwałem tak 4 razy dziennie w różnych bohaterkach telewizyjnych seriali, programów i odkochiwałem się równie szybko.
To było fajne. Ja pamiętam swoje jakieś pierwsze platoniczne zakochania w koleżankach z klasy, za czasów
w nauczycielkach.
W nauczycielkach, tak.
Tak, było. No ale teraz kwestia jest tego, żeby to zakochanie, które powstało w 200, tak, sekundy?
Dziesiąte.
Dwie dziesiąte, przepraszam, w 20 sekundy. To zakochanie czasami się przeistacza w coś dłuższego, co czasami się potrafi skończyć nawet i małżeństwem, a czasami niknie i znika. I o tym, czym się różni jedno od drugiego, będziemy dalej mówić, tak? Jesteśmy w stanie to w ogóle wyjaśnić w godzinę?
Postaramy się powiedzieć, jak najwięcej się da.
Będziemy próbować. Słuchajcie nas za kilka minut.
Godzina z głowy.
Witają was zakochani. Witold Świtkiewicz.
I Krzysztof Łobodziński.
Zakochani oczywiście nie w sobie nawzajem, a zakochani w kobietach swojego życia, zakochani w różnych tematach, które poruszają na antenie i zakochani w tłumaczeniu wam psychologii w sposób jak najprostszy się da, ale niezbyt prosty. Czy da się w ogóle łatwo wytłumaczyć zakochanie, myślisz?
Myślę, że nie. Myślę, że nawet ci amerykańscy naukowcy nie są tego w żaden łatwy sposób wytłumaczyć, chociaż starają się na każdym kroku.
Bo 10 osób to jest 10 definicji różnych zakochania, a jeżeli spytasz 5 kobiet i 5 mężczyzn, to już będzie tak z 20 definicji różnych.
Dokładnie.
No bo jednak wydaje mi się, tu rzucam śmiałą tezę do zweryfikowania w twojej psychologicznej wiedzy zwanej zwierciadłem mądrości. Czy, bo mnie się wydaje, że kobiety jednak zupełnie inaczej przeżywają zakochanie i mężczyźni. No to tu można bardzo prosto zweryfikować na przykładzie tego, jak mężczyzna się zakocha i dzwoni do swojego kolegi, a potem kobieta się zakocha, przypuśćmy w tym samym mężczyźnie, dzwoni do swojej koleżanki. Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że to jednak są dwie różne rozmowy.
Tak, tutaj przypomina mi się taka pamiętna scena z Przyjaciół, gdzie kobiety dyskutują o pierwszym pocałunku między Rossem i Rachel i opowiadają, jak do tego dochodziło, jak on ją tam gładził. Opowieść trwa 10 minut, a u Rossa Joey pyta go: pocałowaliście się? Tak. Z języczkiem? Tak. Super.
To był... Czyli jakby, krótko mówiąc, mężczyźni krótko i na temat, pragmatycznie, a kobiety emocjonalnie, ale to chyba zbyt prosta definicja.
Tak, jednak. Faceci bardzo przeżywają to w sobie, ale mają problem z tym, żeby o tym mówić. Co też jest bardzo ciekawe, zakochujemy się w trochę innym stanie psychicznym.
To znaczy?
Mężczyźni dużo szybciej i łatwiej zakochują się, gdy odczuwają pewien poziom stresu.
Aha, czy na wojnie na przykład.
Na przykład. Zauważ, jak dużo małżeństw, jak dużo mężczyzn w ogóle oświadczało się, jadąc na wojnę albo wracając z tej wojny, gdzie rzeczywiście ten poziom stresu był bardzo duży. Niektórzy twierdzą, że dużą szansą dla kobiety, żeby zmusić mężczyznę do tego, żeby jej się oświadczył, na przykład jest skłonienie go do tego, żeby wziął kredyt, tak? No, kredyt powoduje pewien poziom stresu, no więc może...
Fantastyczny pomysł, no, tak. Bo nic tak nie wiąże, no nawet małżeństwo najtrwalsze nie wiąże takie kredyt hipoteczny.
Dokładnie.
No a kobiety?
U kobiet jest kompletnie odwrotnie. Jeszcze ten umiarkowany poziom stresu jest akceptowalny, ale kobiety po prostu muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, muszą czuć się, być spokojne, czuć się pewnie i wtedy do tego zakochania u nich dochodzi najłatwiej.
No dobrze, czyli jeżeli taka kompatybilna para, zestresowany mężczyzna i bezpieczna kobieta się znajdą i złapią, no to powstaje teraz kwestia zasadnicza, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, tak? Czy to w ogóle w jakikolwiek sposób, no bo jeżeli już powiedzieliśmy sobie szczerze, że psychologicznie, no to zakochanie to są mechanizmy związane z hormonami i tak dalej, to czy psychologia potrafi wytłumaczyć, jak to się dzieje, że hipotetyczny facecik A zakochuje się w bebeczce B, a ona w nim z powrotem. Czy to jakoś, feromony, to wszystko, to istnieje, to się wszystko dzieje, czy to jest jakoś tak, to przypadkiem zupełnie się dzieje?
Powiem ci, że nie wiem. Absolutnie myślę, że jest to tak dużo czynników, które dzieją się naraz. Często zauważ, do tego zakochania u jednej osoby dochodzi w tym danym momencie, a druga osoba do tego zakochania musi dojrzeć. Z czasem dojrzeć, tak? I okaże się, że odczuwa to samo, co ta druga osoba odczuwała 2-3 tygodnie wcześniej i ten wyrzut tej serotoniny, dopaminy następuje później, tak?
Czyli zakochanie od pierwszego wejrzenia to w takie w te 0,2 sekundy nie jest jedyną opcją zakochania.
Absolutnie nie.
To może być takie uczucie, które rośnie i także tam, że tak powiem, dojrzewa w człowieku i dopiero potem się je odczuwa na 100%.
Szczególnie, że tak jak mówiliśmy, ten stan nie trwa godzinę, tydzień, tylko tak naprawdę rozciąga się przez pewien czas i nawet fajnie jest, gdy potrafimy to celebrować i korzystać z tego i znów poczuć się jak 15-latek.
No dobrze, no ale teraz jeżeli wiemy już, jaka jest geneza i jak się to zaczyna, to, czy zakochanie, no smutna rzecz teraz, czy zakochanie ma swój termin przydatności, czy zakochanie trwa jakiś czas, a potem wygasa, czy ona po prostu się zmienia?
Niestety tak. Nawet nie samo zakochanie, może przejdźmy trochę dalej, powiedzmy o tej takiej miłości.
Też. Padło to słowo, no tak. Trudno, no padło słowo. No.
Dojdziemy do tego, o tym romantyzmie, który ma datę ważności około 2 lat, tak?
Ojej.
I naukowcy sugerują, żeby dać sobie te 2 lata na podejmowanie życiowych decyzji. Mhm. Okazuje się, że tak naprawdę 2 lata są tym dobrym momentem na to, żeby podjąć decyzję o tym, czy chcemy iść w to dalej, czy chcemy to skończyć.
Wspólny kredyt.
Takie przechodzone, nie wiem, 7-letnie związki bez decyzji o narzeczeństwie chociażby, no kończą się tak, jak się kończą. 2 lata są tym momentem, żeby podjąć wtedy taką racjonalną decyzję. Zaręczamy się, bierzemy ślub za rok, półtora. To tak od strony naukowej. Wiadomo, że w życiu jest dużo innych czynników, które wpływają
właśnie
na to.
Właśnie chcę ci powiedzieć, że my dwaj jesteśmy bardzo kiepskim przykładem tej teorii, więc może szybciutko do puenty i zmiana tematu.
Okej, dobra.
Ale okej, 2 lata zakochania i co potem? To jakby to wygasa kompletnie, czy po prostu się zmienia w coś zupełnie innego? No bo jeżeli, to ja spróbuję swoim laickim umysłem to zrozumieć. Spotykam kobietę, mam ten wyrzut serotonin.
Fajny wyrzut
mam, jest fajnie przez jakiś czas, potem jest jeszcze fajnie to się wzmaga, człowiek to wspomaga w różne sposoby, wiadomo, że w dzisiejszych czasach romantyczne randki są coraz prostsze do zrealizowania i przychodzi kiedyś taki moment, tak, że siadasz sobie na krawędzi łóżka i myślisz sobie, Boże, czy ja na pewno chcę z tym człowiekiem być, tak? O coś takiego chodzi?
Tak, moja koleżanka zadała mi kiedyś takie proste pytanie, mówi, jak zrobić, żeby było tak jak na początku?
No i co, i jak zrobić?
Nie da się. To jest stan, który musi przeminąć, ale to, co jest najbardziej wartościowe w miłości, już nie w zakochaniu, to jest właśnie to, jak potrafimy przeformułować ten stan zakochania w ten stan takiego zaangażowania, tej takiej pełnej miłości i odnaleźć się niestety w tym świecie, w którym nie ma, nasze spotkania nie wiążą się tylko z cudownymi, romantycznymi randkami, ale potrafimy czerpać przyjemność z tej szarości dnia codziennego.
Czyli tak zwany etap skarpety na podłodze.
Trochę tak, ale to, co jest istotne w tej miłości, to żebyśmy potrafili. To nie jest stan, który po prostu się dzieje, tak? Mm-hmm. My musimy budować to.
Czyli ten pracować nad tym,
tak,
związkiem.
Każdego dnia.
Po prostu.
Jest bardzo dużo. To jest w ogóle chyba wątek na kolejny program, co możemy robić, żeby budować tę miłość, ale okazywanie sobie tego szacunku, staranie się zaskakiwać tą drugą osobę i przemycać ten romantyzm na każdym etapie tego związku, żeby on mógł trwać dłużej.
Z tym zaskakiwaniem to popłynąłeś trochę, bo teraz nasze dziewczyny słuchają i myślą, że się będziemy na antenie oświadczać. Dlatego to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że teraz przerwa na muzykę.
Dokładnie.
Dziękujemy.
Godzina z głowy.
Odcinek 3, część 3. Witają was nie trzej, ale dwaj muszkieterowie nowoczesnej, współczesnej psychologii radiowej, czyli Witold Świtkiewicz
i Krzysztof Łobodziński.
No i rozmawiamy dzisiaj. Dotarliśmy wreszcie do tematu zakochania. Nie mylić z miłością, tak? Bo to są dwie różne zupełnie inne rzeczy. No i teraz się tak zastanawiam, bo zapytałeś mnie na początku naszej audycji, jak ja rozumiem zakochanie i czym dla mnie jest zakochanie. Miałem trochę czasu, żeby pomyśleć. I to, co mi się najbardziej kojarzy z zakochaniem, to, że człowiek, tutaj używam frazy człowiek, ale wiadomo, że chodzi o mnie, jak się zakocha, to robi rzeczy, których zupełnie by nie zrobił i nawet nie pomyślałby, że jest w stanie je kiedykolwiek zrobić. Dlaczego ludzie, którzy się zakochają, czyli jakby, no zakochanie to też nie jest jakaś wielka sprawa, to są raptem 3 hormony, tak? Dlaczego te 3 hormony, dlaczego one są tak istotne, że ja jestem w stanie, nie wiem, wsiąść w samochód, jechać na drugi koniec kraju, robić irracjonalne rzeczy, pisać wiersze, śpiewać serenady, dlaczego? Ale ci zabiłem ćwieka.
Tak.
To jest ciężkie pytanie, no ale coś jednak się dzieje takiego w tym zakochaniu, że ludzie czy osobowość się zmienia? Czy to jest możliwe w ogóle?
Nie, ale ja bym to potraktował jako taką szansę rozwoju, taką swoistą motywację do tego, aha, że chcemy spróbować nowych rzeczy w życiu.
Czyli pod wpływem tego zakochania odkrywam inne części siebie.
Tak, i nagle okazuje się, że... bo nie myślę wtedy, myślę o tej drugiej osobie.
Aha.
Trochę mniej skupiam się na sobie i zastanawiam się, co zrobić, żeby ta druga osoba jeszcze bardziej była we mnie zakochana. Wtedy potrafię skorzystać, nie wiem, pójść z nią na film, który by mnie kompletnie nie interesował, ona pójdzie ze mną na mecz koszykówki, tak?
Aha.
to jest takie badanie nowych terenów, może być bardzo rozwojowe. Mhm. Często to zakochanie jest motywacją do pracy nad sobą w kontekście, nie wiem, fizycznym, tak? Ktoś ma poczucie, że jest mocno zaniedbany, no i żeby zadbać o to zakochanie, nagle pojawia się w siłowni, tak? I nagle
tak, mi się wydaje, że właśnie są, jeśli chodzi o siłownię, to by było trzeba sprawdzić, ale wydaje mi się, że najwięcej ludzi się zapisuje w styczniu i zaraz po tym, jak się zakocha. Tak mi się wydaje, że to są dwie takie
I działa rzeczy. To po obu stronach, u obu płci.
Mhm. Czyli Ewa Chodakowska sprzedaje najwięcej płyt zakochanym kobietom. Świeżo zakochanym.
Coś mogłoby w tym być.
Ale z drugiej strony kupowanie takiej płyty osoby, w której się zakochałeś, to nie jest mądry pomysł.
No chyba niekoniecznie.
No chyba nie. Okej, czyli jeżeli tak jest, jak mówisz, to jeżeli hipotetycznie oczywiście zakocham się w osobie A i osobie B, to te dwie miłości, te dwa zakochania mogą spowodować u mnie wybrzmienie zupełnie innych cech tak naprawdę.
Dokładnie.
Zakocham się w malarce, zacznę malować. Zakocham się w śpiewaczce, zacznę śpiewać.
Na pewno będziesz chciał poznać ten świat. Może niekoniecznie robić to samo, co ta druga osoba, ale zobaczyć, czym ona się fascynuje, czym żyje. No i też poniekąd sprawdzić, czy ciebie to też troszeczkę nie fascynuje i nie wzbudzi jakiegoś twojego zainteresowania. Tak naprawdę to ludzie, nie tylko osoby, w których się zakochamy, ale to ludzie, których poznajemy w swoim życiu, motywują nas do próbowania nowych rzeczy.
No właśnie, jakbym cię nie poznał kiedyś, to byś nie mówił teraz w radiu o psychologii.
Dokładnie, dlatego...
Tylko w telewizji. No. Słuchaj, ale jak to jest... że zakochujemy się w konkretnych osobach. No bo, okej, odejdźmy trochę od tej chemii, od tej dopaminy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mamy szansę zakochać się w jednej osobie, a w drugiej raczej nie, chociaż może bylibyśmy bardziej zgodni z tą drugą osobą? Dlaczego zakochujemy się w konkretnych osobach, mimo że na przykład w głowie mam wymyślone, że podobają mi się blondynki, dlaczego mogę zakochać się w brunetce? To jest czysto hipotetyczne oczywiście założenie, tak? Czysto hipotetyczne.
Tu musimy skupić się na tym, co jest najbardziej charakterystyczne, czyli na tej atrakcyjności fizycznej dla mężczyzn. Mm-hmm. No i ewolucyjnie uwarunkowana pozycja społeczna, bezpieczeństwo, które potrafi zapewnić mężczyzna kobiecie, tak? Niestety, oprócz tego fajnego wyrzutu hormonów, sam stan zakochania i związków opiera się niestety na ewolucji i znowu wracamy do tego, że przez wiele setek lat byliśmy kształtowani i jesteśmy tacy, a nie inni. Niestety, tak jak mówisz, tobie podobają się blondynki, innemu mężczyźnie będą podobały się brunetki, ale ten aspekt właśnie atrakcyjności fizycznej będzie tutaj dominujący i często dzięki temu nie mamy szansy poznać osoby, o której, tak jak mówiłeś, dogadywalibyśmy.
Super zgodnej
z nami, bo po prostu nie będzie spełniała tego podstawowego warunku, nie będzie dla nas wystarczająco atrakcyjna fizycznie.
No dobra, ale atrakcyjność fizyczna to jest jedno kryterium, ale też chwila i dany moment, tak?
Tak.
Jeżeli spotkasz osobę, która powiedzmy nie jest tak atrakcyjna, że zakochasz się w niej od pierwszego wejrzenia, ale jeżeli spotkasz ją w momencie, nie wiem, jak ci jest mega smutno i idziesz sobie ulicą i marzysz o tym, żeby ktoś ci wreszcie pokochał, spotykasz ją, ona robi coś dobrego dla ciebie, to ma większe szanse niż taka, która na przykład spotkasz ją, kiedy ma kiepski dzień i na ciebie nakrzyczy.
Dokładnie. Widzisz, przedstawiłeś sytuację, w której ona ma szansę się wykazać tą swoją fajną stroną, jakby przykryć pewne
inne aspekty.
Aspekty, dokładnie.
Czyli na zakochanie ma wpływ atrakcyjność, ale też i moment, w którym się poznamy z tą osobą. Czy moment życia też ma wpływ na zakochanie? Czy jest jakiś taki wiek w życiu człowieka, kiedy zakochujemy się częściej albo mocniej?
Nasze pokolenie ma to do siebie, że nie podejmujemy decyzji o poważnych związkach, małżeństwach w wieku lat 20, tylko najczęściej mija ta 30 i wtedy, że tak powiem, dopiero dojrzewamy do tego. I to jest dobre słowo, bo na każdym etapie tego naszego rozwoju oczekujemy trochę czegoś innego. Z innymi osobami spotykaliśmy się mając lat 15, z innymi mając lat 20, a może dotarliśmy do tego, że jeszcze inne osoby pojawiły się po 30, prawda? Więc jakby też te nasze oczekiwania wraz z rozwojem zmieniają się i też coś innego jest dla nas bardziej atrakcyjne i powoduje ten stan zakochania.
No i też coraz bardziej racjonalnie jednak patrzymy na zakochanie, tak? Bo jak masz 15 lat i się zakochujesz, to dajesz temu zakochaniu kontrolować ciebie całego, a jak masz 30, to chociaż te dwie szare komórki w mózgu, mówię oczywiście o mężczyznach wyłącznie, dwie szare komórki w mózgu zostawiasz i jednak coś tam w miarę starasz się kontrolować. No ale te zakochania nie zawsze są szczęśliwe i nie zawsze są pozytywne, nie zawsze są dobre dla nas, tak czysto z takiej psychologiczno-zdrowotnej strony i w ostatniej części będziemy chcieli pomówić o tym, co zrobić, kiedy nas ta strzała amora trafi, ale będzie ona jednak toksyczna. Wracamy za kilka minut.
Godzina z głowy.
Odcinek o zakochaniu. Wracamy po przerwie. Witold Świtkiewicz
i Krzysiu Łobodziński.
Już wiele powiedzieliśmy o tym zakochaniu. Wiele rzeczy merytorycznych, sensownych, mniej sensownych. No jak to stan zakochania? Nadaliśmy się trochę omotać tym amorom i tym wszystkim hormonom, plotąc czasami bez sensu. Masz takie wrażenie, że mogliśmy się trochę tak dać?
Tak, to tak trochę popłynęliśmy, ale to jest taki temat, że chyba można.
Chyba można, tak. No ale nawiązując teraz do puenty, no bo jednak staramy się spuentować i dać wam jakieś merytoryczne rady. Czy jesteśmy w stanie dać komukolwiek radę, jak się zakochać? No myślę, że nie. Czy można w jakiś sposób być bardziej skłonnym do zakochania się?
Nie, chociaż te wszystkie próby poszukiwania miłości w dzisiejszych czasach, wszystkie aplikacje, które nam w tym pomagają, są fajną rzeczą, bo tych szans często nie mam aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Mm-hmm. Na przykład szybkie randki są fajną opcją. Nigdy z tego nie korzystałem, ale z opowieści osób, które miały okazję.
To jest ciekawe, no, można dużo ludzi poznać.
Właśnie. I zawsze ktoś interesujący na pewno się trafi. Możemy doradzić więcej na temat miłości i tego, jak dbać o ten stan zakochania, żeby on przeszedł w ten taki stan ciągły. Czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej, że dbamy o to każdego dnia, każdą drobnostką, tak? Każdym bezinteresownym zrobieniem sobie śniadania, wspólnym gotowaniem obiadów. To jest coś, co pamiętam z dawnych czasów, że uświadomiło mi, że ta szarość dnia codziennego jest o tyle fajna, gdy potrafisz wrócić do domu z tą drugą osobą, przygotować obiad albo dla niej przygotować ten obiad, usiąść sobie razem przed telewizorem, obejrzeć serial i czerpać przyjemność z takiej absolutnej głupoty, tak? Czegoś, co jest oczywiste. I to taka, no może nie kwintesencja miłości, ale pokazanie tego, że ten związek na dalszym etapie potrafi być.
Zrobiłeś sobie fantastyczną autopromocję, masz po co wracać do domu. Teraz zadam ci pytanie merytoryczne. Czy ty uważasz, że człowiek taki jak ja, czy ty, może się zakochać absolutnie w każdym? Czy to jest zasadne stwierdzenie, że no odzieramy już miłość z romantyzmu i zakochanie totalnie, ale trudno, niech tak będzie, że jeżeli w konkretnych okolicznościach spreparowanych rozsypiesz płatki róż, włączysz piękną muzykę i postawisz naprzeciwko człowieka typu A, kobietę typu B i oni się zakochają w sobie, czy miłość, zakochanie da się spreparować? Czy to jednak po jakimś czasie runie?
Myślę, że możemy spreparować element tego zakochania, element tego stanu, ale to nie będzie wtedy nic trwałego. Nie wiem, czy da się w ogóle obiecać, że w 100% to się uda, ale na pewnym stopniu to spreparowanie tej sytuacji może się udać, tylko tak jak mówię, będzie to bardzo krótkotrwałe, osiągniemy ten stan zakochania i nic więcej.
No właśnie, a mówiąc nic więcej, warto przejść do tej mniej radosnej strony zakochania, czyli zakochania, które, no chciałbym powiedzieć, że kończy się źle, ale ono czasami nawet źle się zaczyna, bo czasami zakochujemy się i już zakochując się wiemy, że oj, niedobrze będzie się działo, źle, ale jednak nie jesteśmy w stanie z tymi hormonami wygrać i pojawia się nieszczęśliwa miłość. Miłość na przykład w osobie, która jest zajęta, w osobie, która jest nieosiągalna, niedostępna i tak dalej, i tak dalej. Jak nauka tłumaczy nieszczęśliwe zakochanie? Czemu w ogóle ludzie podejmują taką bezsensowną decyzję, skoro wiedzą, że na przykład, no nie ma szans?
Co jest ciekawe, te same emocje, które pojawiają się w stanie zakochania i to, co one powodują, że przestajemy czasami móc normalnie funkcjonować, robić normalne rzeczy, niestety uaktywniają się też w sytuacji tej nieszczęśliwej miłości i powodują taką naszą bezradność w wielu sferach naszego życia. Ja często spotkałem się z tym u moich znajomych, gdy zaczynali mi opowiadać o tych swoich nieszczęśliwych miłościach i okazywało się, że ten stan był dla nich niejednokrotnie jednym z najgorszych momentów, które mieli w swoim życiu, tak? Coś, co z boku, jak ktoś na to patrzył, no wydawało się dość błahe. Okej, no trudno, nie wyszło, idziesz dalej, ale dla nich wyjście z tego momentu było naprawdę ciężkie i powiem szczerze, że niektóre z tych osób przejawiały nawet pewne cechy stanów depresyjnych. I warto też naszym słuchaczom doradzić w takiej sytuacji, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie z taką nieszczęśliwą miłością, to trwa w czasie, no to warto pomyśleć sobie o, nie wiem, jakiejś pomocy, nawet krótkotrwałej pomocy terapeutycznej, żeby tak naprawdę załagodzić ten kryzys.
Żeby
tak?
nie zwariować, no.
Dokładnie,
bo to... czy po imieniu.
No wielu z nas wie, jak ta sytuacja, ten stan nieszczęśliwej miłości jest w stanie nam skomplikować.
No tak, ale takie babcine tłumaczenie na zasadzie, a daj spokój, przejdzie, za jakiś czas przejdzie, czasami może i przejdzie.
Tak, ale to nas jeszcze bardziej utrwala w tym wszystkim i nie jest żadną receptą na wyjście z tego stanu.
No cóż, myślę, że temat nieszczęśliwej miłości jest tematem dosyć obszernym i możliwe, że kiedyś do niego jeszcze wrócimy. Póki co, no, nasz czas powoli na antenie dzisiaj dobiega końca. Mam wrażenie, że powiedzieliśmy jedną setną tego, co o zakochaniu da się powiedzieć, ale w jakiś sposób wytłumaczyliśmy, że jednak kobiety zakochują się inaczej, mężczyźni inaczej, w różnym wieku też kochamy inaczej. Chcesz jeszcze kogoś pozdrowić? Może powiedzieć, w kim jesteś zakochany? Albo coś jeszcze innego ugrać na antenie?
Pozwolisz, że zostawimy to dla siebie. Mamy nadzieję, że program dał trochę informacji i radości ludziom zakochanym i mniej zakochanym i spotkamy się
i za tak tydzień. I tak mam wrażenie, że czeka na ciebie kolacja przy świecach po tym, co powiedziałeś na antenie. A ja widziałem paragon na pierścionek. Żartuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Żegnają was Witek Świtkiewicz.
Krzysiek Łobodziński.
Do usłyszenia, cześć.
Trzymajcie się.
Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynny codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.